Kochani bracia i siostry, kochane nasze dzieci, droga młodzieży, drodzy przyjaciele. Dostąpiłem niebywałego przywileju, a może bywałego jednak, ale jest to dla mnie wielkie przeżycie. Przyjeżdżając do Białogardu, jest to jedna z odmienności tych konwencji w porównaniu z innymi, że wielu z braci, którzy stają na tym miejscu, nie bardzo wiedzą, czy to ich spotka, czy też nie. Proszę braterstwa, pozdrowienia od pozostałych braterstwa z naszego zboru Pana w Biłgoraju były już przekazywane, ponieważ przede mną mieli przywilej inni bracia i te pozdrowienia były przekazane. Ja chciałbym w tej chwili zwrócić się do Was wszystkich słowami, które zapisał apostoł święty Paweł, ale będzie to tylko kilka wersetów jako wstęp, nie będzie to temat mojej lekcji. Wszystkim, którzy jesteście w Białogardzie, umiłowanym Boga, powołanym świętym, łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Najpierw dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, że wiara wasza słynie po całym świecie. Świadkiem bowiem jest mi Bóg, któremu służę w duchu moim przez zwiastowanie Ewangelii Syna Jego. Czy odnajdujecie księgę, z której pochodzą te słowa? Jest to list świętego apostoła Pawła do Rzymian. Ja zmieniłem tylko nazwę miasta, do którego ten list był adresowany. Ale proszę braterstwa, czy ta treść nie jest aktualna właśnie tutaj, dzisiaj, nie tylko dzisiaj, przez te 3 dni w Białogardzie? Proszę braterstwa, tutaj za moimi plecami są 2 wersety. Ten po lewej mojej stronie, po waszej prawej mówi, że błogosławieni są, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. Będąc tutaj po raz na kolejnej 26. konwencji organizowanej przez Bóg Pana tutaj w Białogardzie, jesteśmy świadkami tego, że ci braterstwo z tego zboru i słuchają Słowa Bożego i strzegą. Gdyby tak nie było, nie była to by 26. konwencja. Zauważamy też treść wersetu w sercach naszych braterstwa tutaj z tego zboru, która jest po mojej prawej stronie. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. Doświadczamy tej obfitości mieszkania Słowa Bożego w członkach, w braterstwie, w młodzieży, w dzieciach tego zboru. Czy ktoś tego z nas nie odczuwa? Czy jest ktoś taki tutaj obecny wśród nas? Myślę, że nawet ktoś bardzo nieśmiały w duchu sobie przyzna, że coś w tym jest. Proszę braterstwa, jeszcze jedna rzecz nietypowa, którą spotykamy właśnie tutaj w Białogardzie. To było wczoraj wspomniane, albo przedwczoraj. Ja z tą nietypowością spotkałem się lub słyszałem o niej, nie pamiętam, albo w Mołdawii, albo w Rumunii. Wszyscy rozpoczęliśmy tą konwencję modlitwą pańską. Modliliśmy się: bądź wola Twoja. Jest to nietypowe, prawda? Ale powiem wam, że mnie osobiście, kiedy pierwszy raz miałem możliwość przeżyć tą sytuację, kiedy właśnie brat przewodniczący, rozpoczynając tą konwencję, kiedy był czas na modlitwę, powiedział, żebyśmy się pomodlili wszyscy modlitwą pańską, na mnie osobiście zrobiło to bardzo głębokie wrażenie i bardzo pozytywne wrażenie, że jest to jak najbardziej słuszne, że jest jak najbardziej słuszne i pożądane. A żebyśmy tutaj, na tym miejscu, przychodząc na to miejsce, mogli widzieć wolę Bożą. I ja teraz w tych końcowych minutach tego naszego wspaniałego spotkania na tym miejscu w tym roku chciałbym przytoczyć kilka wersetów właśnie dotyczących woli Pana Boga. Kiedy szukałem wersetów, które mogłem użyć właśnie do tej lekcji, zaglądałem do konkordancji i tam jest, spotkałem taki zapis, taką definicję na samym początku, co to jest wola Boża. I tam jest taka definicja. Wola. Wolą Bożą objawioną w Piśmie Świętym jest obdarzyć przez Jezusa Chrystusa życiem wiecznym każdego człowieka posłusznego Bogu. Jest obdarzyć życiem wiecznym przez Jezusa Chrystusa każdego człowieka posłusznego Panu Bogu. My na tym miejscu po raz kolejny poprzez wykłady mieliśmy przywilej uczyć się i jak być posłusznym, może po części też jak poznawać tą wolę Pana Boga i jak właśnie wygląda, jak Pismo Święte określa, jaką jest wola Pana Boga. Przytoczymy jeden werset, który poda nam jakby taką pierwszą ogólną definicję, jaka jest wola Boża. A jest to Psalm 30 i werset 6. Ja go przeczytam z Biblii Gdańskiej, a później powiem, jaka jest różnica w innych tłumaczeniach. Albowiem prędko przemija gniew Jego, ale po wszystek żywot trwa dobra wola Jego. Z wieczora bywa płacz, a z poranku wesele. Chcę podkreślić te słowa, że po wszystek żywot trwa dobra wola Jego. W innych przekładach jest użyte słowo, ale życzliwość Jego przez całe życie. Jest to, tak przekazuje to Biblia Warszawska, a Biblia Tysiąclecia mówi, a Jego łaskawość przez całe życie. Te słowa, są to słowa jakby bliskoznaczne, pokazują nam, może nasuwają nam na naszą myśl, jakie inne słowa moglibyśmy użyć do określenia czy do szerszego scharakteryzowania woli Bożej i woli jako takiej w ogóle. Czymże jest wola? Wola to jest coś, czego chcemy, prawda? Czyli jest to inaczej mówiąc chcenie, pragnienie, oczekiwanie, stwarzanie odpowiednich okoliczności po to, aby ten zamysł woli mógł być zrealizowany. I były tutaj cytowane słowa świętego apostoła Pawła z pierwszego listu do Tymoteusza, drugi rozdział. Rozpoczynając ten rozdział, apostoł pisze, że jest rzeczą właściwą i dobrą modlić się za wszystkich ludzi, nawet za królów, za władzę, ażebyśmy my mogli wieść spokojny żywot. A od wersetu trzeciego te słowa brzmią. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Czy jest tu jakaś dwuznaczność? Ja nie zauważam. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. I tak Bóg chce, to jest Jego wola. te wersety właśnie określają nam właśnie wolę Pana Boga wobec człowieka w ogólności, który chce, aby każdy człowiek był zbawiony, który będzie posłuszny Panu Bogu. Lub moglibyśmy powiedzieć, który będzie posłuszny Jego woli. Potwierdźmy, spróbujmy znaleźć jeszcze kilka wersetów, które by nam potwierdziły, że ta wola Pana Boga w stosunku do człowieka w ogólności jest dobrą wolą. W proroctwie Ezechiela jest taki rozdział 18, który tam mówi, że, ja zacytuję tylko kilka krótkich fragmentów, człowiek, który grzeszy, umrze. Jest jakaś dwuznaczność? Nie, bardzo prosty, wyraźny przekaz. Lecz gdy bezbożny odwróci się od złej drogi swojej, z pewnością będzie żył. I dalej mówi w 32 wersecie tego rozdziału. Gdyż nie mam upodobania w śmierci śmiertelnika, mówi Wszechmocny Pan. Nawróćcie się więc, a żyć będziecie. Oczywiście te słowa w pierwszej kolejności były kierowane do Izraelitów, tych cielesnych, których tutaj bardzo często wspominamy i nie bez powodu, ponieważ oni w wielu miejscach właśnie są obrazem na innych Izraelitów, na tych duchowych, do których my jesteśmy zaliczeni. I żeby jeszcze jakby potwierdzić, że te słowa Pana Boga są prawdziwe, są pewne, to przez proroka Izajasza Pan Bóg powiedział w 55 rozdziale tego proroctwa, a 11 werset. Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Proszę braterstwa, spróbujmy znaleźć jakiś wyraźny przykład, że tak się dzieje. No chyba myślę, że nawet jeśli jesteśmy zaskoczeni takim pytaniem, to przychodzi nam na myśl postać Pana Jezusa, który przyszedł na ziemię jako człowiek. Bóg poprzez to potwierdza te słowa, które przytoczyłem przed chwilą z proroka Izajasza. I o Panu Jezusie jest napisane w Ewangelii Jana, w 6 rozdziale, wersety od 38 do 40. Zstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełnić wolę swoją, lecz wolę Tego, który mnie posłał. A to jest wola Tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Dlaczego to świadectwo jest dla nas tak ważne? Myślę, że odpowiedź na to pytanie nasuną nam kolejne słowa, które zacytuję za chwilę. Ale nadmienię jeszcze, że przecież ta postać była żywym świadectwem wypełnienia tak wielu słów, które wypowiedział Pan Bóg przez wielu swoich słów, przez proroków, którzy określali wiele szczegółów dotyczących Logosa jako słowa. I tego, który przyszedł jako człowiek na ziemię po to, aby wypełnić wolę swojego Ojca. Przy tym w tym miejscu myślę należy dodać, że to nie był rozkaz, to nie było polecenie ze strony Pana Boga. To było Jego wolą, ale tą wolę Logos wypełnił dobrowolnie, z własnej woli, nieprzymuszonej woli. To była Jego osobista decyzja. I były cytowane te słowa również z Księgi Izajasza, rozdział 6, a werset 8. Gdzie Pan Bóg jakby podaje swoje myśli. kogóż poślemy i kto może tego dokonać? A Logos odpowiada: oto ja, poślij mnie. Zauważamy, że Pan Jezus, kiedy był na ziemi jako człowiek, to w każdym swoim kroku, w każdym swoim postępowaniu, w każdym swojego dniu, w każdym dniu swojego życia starał się wypełniać wolę swojego Ojca. Przeczytajmy teraz te słowa, które nadmieniłem wcześniej. List do Hebrajczyków, rozdział 10, wersety od 5 do 7. To też przychodząc na świat mówi: nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił. Nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy. Wtedy rzekłem: oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże, jak napisano o mnie w swoju księgi. Apostoł święty Paweł wyjaśnił, czy przedstawił, że Pan Jezus był tym, który wypełnił wolę Bożą i oznajmił ludziom, oznajmił Izraelitom, że Pan Bóg nie ma dalej upodobania w ofiarach, które Jemu składali. Były tu wspominane różne ofiary i myślę, że ci, którzy się interesują Starym Testamentem, mają na ten temat wystarczający zasób wiedzy. I proszę braterstwa, my dzisiaj jesteśmy prawie 2000 lat po tym okresie, kiedy Pan nas był na ziemi. I wyobraźcie sobie, że ortodoksyjni Żydzi dzisiaj tam w Jerozolimie utworzyli specjalny instytut, w którym są przygotowane wszystkie sprzęty, całe wyposażenie świątyni, mają gotowy projekt do wybudowania świątyni. Są tylko pewne problemy. Jakby nie zauważali pewnych słów, które były napisane odnośnie tego miejsca w tej świątyni. Ale oni widzą problemy takie, że w miejscu, gdzie była świątynia, stoi co? Meczet. Stoi meczet. Jeden z meczetów, bo meczetów w Jerozolimie jest bardzo wiele. No, ale to miejsce jest dla nich najważniejsze. Co jest jeszcze więcej? Opisy ofiar. Wszystko jest bardzo precyzyjnie oddane w księgach mojżeszowych, więc nie mają z tym kłopotu. Mają dużą część funduszy, żeby to uczynić. Gdyby tylko uzyskali pozwolenie. To jest jedna rzecz. Ale problem, jaki jeszcze mają, to ten, że nie potrafią odtworzyć linii rodowodu kapłanów. Nie mają problemu z określeniem osób pochodzących z pokolenia Lewiego, natomiast problem mają z odtworzeniem linii kapłanów. Ale to tylko mówię jakby dodatkowo ciekawostkę, jaki stan jest może tego narodu na chwilę obecną. Dlatego też Pan Jezus mówił dalej, że dla Niego najważniejsze było to, kiedy chodził po tej ziemi, żeby mógł być rozpoznany jako Syn Boży. I niektóre, tylko nieliczne jednostki, tak moglibyśmy to określić, zostały, dostąpiły tej łaski, że mogły Go w taki sposób rozpoznać. Powiedział o tych osobach, że ci są moimi braćmi i moją siostrą i moją matką. Takie słowa spotkamy w Ewangelii. Jeżeli teraz zauważymy, że Pan Jezus nazywa wszystkich tych, którzy chodzili za Nim, bo tak odpowiedział tym, którzy Go zawiadomili: oto tam na podwórku są bracia Twoi i matka Twoja. A On spojrzał po sali i powiedział: oto są bracia moi, siostra moje i matka moja. W taki sposób się zwrócił i wskazał, kto jest dla niego bratem, siostrą, matką i kto jest dla niego najważniejszy. Wskazał na tą bliską łączność. Proszę braterstwa, my dzisiaj po tak długim czasie, czytając te słowa, słuchając tyle wykładów, czy zrodziła się w sercach nas wszystkich taka myśl, jaka na przykład zrodziła się, czy to powoduje stan naszych serc, jak zacytuję za chwilę kilka zdań Dawida. Czy możemy powiedzieć o naszych sercach, że taki jest ich stan? Psalm 143, wersety od 8 do 10. Daj mi o świcie doznać łaski Twojej, bo Tobie ufam. Wskaż mi drogę, którą mam iść, bo ku Tobie podnoszę duszę moją. Ratuj mnie od nieprzyjaciół moich, Panie, do Ciebie się uciekam. Naucz mnie czynić wolę swoją, bo Ty jesteś Bogiem moim. Niech dobry duch Twój prowadzi mnie po równej ziemi. Czy nasze serca właśnie są tak nastrojone, że moglibyśmy te słowa przyjąć jako nasze własne? Na to pytanie każdy z nas musi odpowiedzieć sobie osobiście. Pozostańmy jeszcze przez chwilę przy postaci Dawida, ale przytoczę kilka wersetów, które są zapisane w Dziejach Apostolskich, ale będą właśnie jakby nawiązywały do tej postaci. W Dziejach Apostolskich w 13 rozdziale, w wersetach od 32 do 39 czytamy takie oto słowa. I my zwiastujemy wam dobrą nowinę. Tę obietnicę, którą dał ojcom, wypełnił teraz Bóg dzieciom ich przez zbudzenie nam Jezusa, jak to napisano w psalmie 2. Synem moim jesteś, dzisiaj cię zrodziłem. A że go wzbudził z martwych, aby już nigdy nie uległ skażeniu, powiedział to tak. Dał wam święte rzeczy Dawidowe, rzeczy pewne. Dlatego i nam innym miejscu mówi, nie dopuścisz, by święty Twój oglądał skażenie. Dawid bowiem, gdy wykonał służbę, jaką mu wyroki Boże za jego pokolenia wyznaczyły, zasnął, został przyłączony do ojców swoich i oglądał skażenie. Lecz ten, którego Bóg wzbudził, nie oglądał skażenia. Niechże więc będzie wam wiadome, mężowie bracia, że przez tego zwiastowane wam bywa odpuszczenie grzechu i że w nim każdy, kto wierzy, bywa usprawiedliwiony w tym wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez zakon Mojżesza. W innym przekładzie przytoczę tylko werset 36, ponieważ tam ten werset jest jakby troszeczkę inaczej oddany. Miejsce, gdzie Dawid bowiem, gdy wykonał służbę, jaką mu wyroki Boże za jego pokolenia wyznaczyły, gdy przysłużył się woli Bożej. Mamy potwierdzenie, świadectwo, że ten mąż, Dawid, jakby przyczyniał się wypełnianiu woli Bożej, aczkolwiek odchodząc, jest napisane, mamy podane, oglądał skażenie, czy uległ jakby skażeniu. Wtedy nie był jeszcze, nie był złożony okup, prawda? Ale ten, o którym mówią dalsze słowa, mówi, ten, który zmartwychwstał, już nie uległ skażeniu, żadnemu skażeniu. Czy te słowa napawają nas ufnością, to, co Pan Bóg mówi do nas przez swoich mężów? W pierwszym liście Jana, w rozdziale 5, werset 14, mówi tak. A to jest ufanie, które mamy do Niego, iż jeśli byśmy o co prosili według woli, słyszy nas. Czy zauważamy pewien szczegół, że jeśli byśmy o co prosili według woli Jego, słyszy nas. Proszę braterstwa, jak często zwracamy uwagę na to, jak prosimy, o co prosimy. Jest w pewnym miejscu napisane, jeżeli prosicie, a nie otrzymujecie, to oznacza, że źle prosicie. Jeżeli my mu wypowiadamy słowa naszej modlitwy, lub jeżeli wypowiadamy słowa nawet modlitwy pańskiej, bądź wola Twoja, jako jest w niebie, tak i na ziemi, czy rzeczywiście jakby wgłębiamy się, usiłujemy zrozumieć, co to oznacza, jeżeli spotykają nas różne doświadczenia, próby, czy prosimy i czy zastanawiamy się, jak prosimy. Werset ten nam podaje, że nie jest to obojętne, ponieważ mówi, a iż jeśli byśmy o co prosili według woli Jego, słyszy nas. Przeciwieństwem tego może być, że jeśli nie prosimy według woli Jego, to może nas nie słyszeć. Takie sytuacje, stan, takie odczucia mogą przychodzić właśnie szczególnie w chwilach jakichś doświadczeń, w jakichś przykrych sytuacjach, które przeżywamy, które są dla nas niewygodne, są jakiegoś rodzaju uciążliwością, bądź zewnętrzną, bądź jakimś taką rozterką wewnętrzną. Zwróćmy uwagę, jak w takich sytuacjach zachowywali się właśnie mężowie Boży, którzy pokładali swoją ufność w Bogu, w Jego Słowie. W psalmie 30, werset 8, czytam takie słowa. Albowiem Ty, Panie, według woli Twojej umocniłeś był górę moją mocną, ale skoroś ukrył oblicze swoje, strwożyłem się. I my ludzie często słyszymy, czy często słyszymy od ludzi, takie przysłowie w Polsce funkcjonuje. Jak trwoga, to do Boga. A jest inne przysłowie, które mówi, że bez Boga to do proga, prawda? I znowuż mogę przytoczyć to te małe pudełeczko, które wczoraj pokazywał brat Sławiński. To pudełeczko tamtym Żydom przypomina, prawda? Przekraczając próg, pamiętaj o Panu Bogu, kiedy wychodzisz lub przychodzisz do swojego domu. Inny mąż Boży, Job, powiedział takie słowa. 10 rozdział, wersety od 12 do 15. Żywotem i miłosierdziem darowałeś mnie, a opatrzność Twoja strzegła ducha mego. A chociażeś to skrył w sercu Twoim, wiem jednak, że to jest z woli Twojej. Jeśli zgrzeszę, wnet tego postrzeżesz, a dla nieprawości mojej nie przepuścisz mnie. Jeśli bym bezbożny, biada mi. A choćbym też był sprawiedliwym, nie podniosę głowy mojej, będąc nasycony pohańbieniem i widząc utrapienie moje. Zauważamy, że Job rozumiał swój stan, ale i rozumiał, jakby widział zamierzenia Boże w tym, co go otaczało i w tym, jak on był traktowany i w tym, co jego spotkało. Słowo Boże zachęca nas do pełnienia woli Bożej. Po wysłuchaniu tylu wykładów przez te 3 dni powinno nam być łatwiej postrzegać wolę Bożą i powinno nam być łatwiej rozumieć, jak ją wypełniać. A Słowo Boże poucza nas, że tej woli nie możemy wypełniać od tak sobie, może od przypadku. Apostoł Święty Paweł w liście do Efezów w rozdziale 6 i werset 6 mówi: nie na oko służąc, jako ci, którzy się ludziom podobać są, ale jako słudzy Chrystusowi, czyniąc z duszy wolę Bożą. Podkreślę to wyrażenie, czyniąc z duszy wolę Bożą. Co rozumiemy? Czyniąc z duszy, z serca, z uczuć, szczerze, z pokorą, nie z uniesieniem, nie z uniesioną głową dla widoku zewnętrznego. Apostoł Święty Paweł w liście do Rzymian podaje nam taką lekcję. 12 rozdział, werset 2. A nie przypodobywajcie się temu światu, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego na to, abyście doświadczyli, która jest wola Boża dobra, przyjemna i doskonała. Zauważamy przy okazji kolejne określenia woli Bożej, jaką ona jest. Harmonizuje to wszystko z tym pierwszym takim ogólnym określeniem, które przytoczyłem z psalmu, że wola Boża jest cały czas dobra. Ten werset nam to potwierdza. Która jest wola Boża dobra, przyjemna i doskonała. Jest to cytat z Biblii Gdańskiej. Apostoł Święty Paweł w liście do Tesalonicza poucza nas, żebyśmy rozumiejąc, postrzegając to wszystko, co Pan Bóg nam daje każdodziennie, mogli okazywać właściwy stan naszych serc. I w przytaczanym też już tutaj chyba wersecie wspominanym, 5 rozdział, 18 werset mówi: za wszystko dziękujcie, albowiem tać jest wola Boża w Chrystusie Jezusie przeciwko wam lub wobec was, wobec nas. Tak moglibyśmy te słowa sparafrazować. Tak jak nadmieniałem, czasami, kiedy spotykają nas doświadczenia, to zastanawiamy się, co się dzieje. Czy aby Pan Bóg nas nie opuścił? Jaka jest Jego wola wobec nas, że akurat to lub owo nas spotkało? Dlaczego to dopuścił? Wiele naszych doświadczeń to są różnego rodzaju cierpienia. Wiem, że tutaj wśród nas są różne osoby, które fizycznie na przykład przeżywają wcale nielekkie cierpienia, ale są tutaj wśród nas. I nie dziwmy się temu, bo apostoł święty Piotr w pierwszym swoim liście, a werset 4, 19 pisze nam takie słowa: przetoż i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niechaj jemu jako wiernemu Stworzycielowi poruczają dusze swoje, dobrze czyniąc. Nawet wtedy, kiedy przytrafiają nam się trudności, doświadczenia, powinniśmy pamiętać, że musimy czynić dobrze. Pozostańmy przy słowach jeszcze tego samego apostoła. Pierwszy list Piotra, 4 rozdział, wersety od 1 do 3. Ponieważ wtedy Chrystus ucierpiał za nas w ciele i wy też tą myślą bądźcie uzbrojeni, że ten, co cierpiał w ciele, poprzestał grzechu, aby już więcej nie cielesnym pożądliwościom, ale woli Bożej żył ostatek czasu w ciele. Albowiem dosyć nam, żeśmy przeszłego czasu żywota popełniali lubości pogan. Apostoł przytacza przykład Pana Jezusa, że ten, chodząc w ciele, będąc jako człowiek na ziemi, do końca wypełniał wolę Bożą, chociaż były to dla niego często niejednokrotnie cierpienia wewnętrzne, najpierw wewnętrzne, a później wiemy, że od czasu pojmania aż na krzyż to były to również cierpienia fizyczne zadane mu uderzeniami Rzymian, czy też tym wszystkim, co go spotkało w tych kilkunastu godzinach. I zwraca naszą uwagę, żebyśmy my, kiedy znajdujemy się w jakichś cierpieniach, potrafili zachować właściwy stan serca, właściwy stan naszego umysłu. I mówi: dosyć tego, co może popełnialiśmy w czasie przeszłym, kiedyś, zanim przyszliśmy do poznania i zauważyliśmy, że Pan Bóg ma bardzo dobrą wolę w stosunku do nas. Pomimo tego, że może kiedyś popełnialiśmy jakieś grzechy, popełnialiśmy jakieś błędy. Apostoł tutaj określa, żeśmy przeszłego czasu żywota popełniali lubości pogan. I wymienia. Chodząc w rozpustach, pożądliwościach i opilstwach, biesiadach, pijaństwach i sprośnych bałwochwalstwach. Może te określenia są dla nas dzisiaj takie bardzo, powiedziałbym, drastyczne. Powodują może nawet aż ciarki na plecach, ale niewykluczone, że może komuś z nas, kto został obmyty, oczyszczony, jak to w innym miejscu jest podane, że może ktoś był uczestnikiem takiego postępowania, takich zachowań. Pan Jezus, jako jeden z tych, który przekazał wiele słów Pana Boga, wypełniał Jego wolę, pozostawił nam również wiele przykładów. Teraz, kiedy nasz czas tej społeczności tutaj na tym miejscu dobiega końca, to cóż możemy jeszcze więcej zabrać z tego miejsca? Słyszeliśmy wykłady, które może były pewnego rodzaju napomnieniami, zawierały formy napomnienia. Słyszeliśmy całą dużą różnorodność tematów. Brat przewodniczący w pierwszym dniu nawet nakreślił taki obowiązek wobec braci służących, ażeby starali się jakby nie powtarzać tematów. Ja myślę, że po części chyba to zadanie zostało wypełnione. Może po części, nie wiem. Pozostawmy to ocenie tutaj braterstwa i pozostawmy to ocenie Pana Boga. Pan Jezus, kiedy chodził na ziemi tutaj, zwracając się do swoich sług, do swoich uczniów, to zwracał naszą uwagę, zwracał uwagę uczni, że w swoim życiu powinni być bardzo czujni. I wiemy, że lekcja ta dotyczy również nas w tym czasie końcowym w szczególności. Myślę, że zgodni jesteśmy co do tych myśli, że żyjemy w czasach szczególnych, określanych jako czasy końca, jako czasy zmiany dyspensacji i są to czasy trudne. Stąd potrzebna jest nam czujność, stąd potrzebna jest nam wielka wrażliwość i chłonność na to wszystko, co Pan Bóg nam w tych czasach jeszcze poprzez swoich sług chce podać. Tych różnych rad, wskazówek tutaj w tym miejscu myślę, że na pewno doświadczyliśmy. Podając wiele podobieństw, to czuwanie pokazał w takiej podobieństwie, kiedy gospodarz miał wrócić, czy pan miał wrócić z wesela, a słudzy mieli czekać, że jeśli on przyjdzie, ażeby mu szybko drzwi otworzyć. I w Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale werset, jest to opisane, ten fragment od 43 do 48 wersetu. I 43 mówi tak: błogosławiony jest on sługa, którego gdyby przyszedł, Pan jego znajdzie, że tak czyni. Zaprawdę wam powiadam, że go nad wszystkimi dobrami swoimi postanowi. Dalsze wersety podają już jakby kolejną myśl. W tych słowach jest zawarta wielka obietnica. Że Pan, jeśli zastanie takich sług, którzy by go oczekiwali, to postanowi nad dobrami swymi. I taka jest też wola Pana Boga, żeby spośród tych ludzi, w tym wieku Ewangelii, pośród tych ludzi, którzy zechcą szczerze Jemu służyć, mógł wybrać właśnie klasę takich sług. Wybrać oblubienicę Chrystusową, którzy będą postawieni nad dobrami pańskimi. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, jeżeli ktoś ma życie codzienne, nasuwa różne zdarzenia, gdzie mogą nasuwać nam się wątpliwości, to
jaką drogę wybierać, co jest bezpieczniejsze. Czy poszukiwać tej woli Bożej i czynić dobrze, czy też może poddawać się lub rezygnować. Apostoł Święty Piotr w pierwszym swoim liście, w trzecim rozdziale, werset 17, mówi: lepiej bowiem jest, abyście dobrze czyniąc, jeśli się tak podoba woli Bożej, cierpieli, niżeli źle czyniąc. Dlaczego? Bo to może nam pomóc w odniesieniu tego ostatecznego zwycięstwa. Nie wiem jak braterstwo, ale i może jak w warunkach polskich. Może nie mamy takich sytuacji wiele, gdzie od tych warunków zewnętrznych mamy jakieś przykrości, czy to ze strony naszych sąsiadów, czy może gdzieś w pracy, czy w szkole. Ale chyba każdy z nas doświadczył tego i może potwierdzić, że dobrze czyniąc zatyka się, jak to mówi apostoł właśnie święty Piotr, zatyka się usta nieumiejętności głupich ludzi lub złych ludzi. Sądzę, że każdy z nas mógł doświadczyć czegoś takiego. Dlaczego warto żyć zgodnie z wolą Bożą? W pierwszym liście Jana apostoł święty, właśnie apostoł święty Jan, w drugim rozdziale, a werset 17, skwitował to krótko. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Myślę, że jest to wielka obietnica, że są to słowa wielkiej obietnicy. Ten, kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Nie jest to rzecz prosta. Czasami służąc Bogu możemy natrafiać różne utrudnienia. I też znany jest nam werset, ja go przytoczę, w liście do Żydów, a w rozdziale 10, werset 36 brzmi tak: albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obieca. To wszystko, co podejmujemy, ta droga, którą podejmujemy, czasami nie bywa drogą łatwą. Ale tak jak wspomniane było wczoraj w wykładzie, może tym szczególnym, specjalnym, okolicznościowym, to wszyscy ci, którzy podejmują tą decyzję, wstępują w ślady Pana Jezusa, zawierają przymierze z Panem Bogiem, chcą wypełniać Jego wolę, nie na oko służąc, tylko chcą tej woli poszukiwać i być jej posłusznym, to mogą liczyć na pomoc i na opiekę Pana Boga. Pan Jezus w pewnym miejscu uczniom dał taką lekcję, w postaci takiego obrazu. Powiedział: izali się nie sprzedaje dwóch rubli za grosz, a bez woli Ojca nawet jeden z tych rubli nie upadnie na ziemię. O ileż, mówi, jesteście więcej warci wy wszyscy, którzy wstępujecie w ślady Pana Jezusa i chcecie wypełniać Jego wolę. I tam właśnie przy tej okoliczności podaje, że nawet, mówi, włosy na waszych głowach są policzone. Taką opieką zapewnia Pan Bóg wszystkich tych, którzy zawierają z Nim przymierze, przy ofierze, jak to mówi jeden z wersetów psalmu. W Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale, a 14 wersecie czytamy takie słowa. Pan Jezus powiedział: tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych. Proszę braterstwa, jeżeli jesteśmy na takim miejscu jak to, mamy świadomość, że każdy z nas jest inny. Każdy z nas ma jakąś samą wewnętrzną, własną ocenę swojego stanu, stanu swojego serca. Jeżeli ktoś z nas czuje się mały, to dla takich właśnie przytaczam te słowa. tak też nie jest wolą Ojca Waszego, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych. Czy to jest tu w Białogardzie, czy gdziekolwiek na innym miejscu na świecie. Wcale nie oznacza, że ci, którzy dostąpili tego przywileju, usługi i stali podczas tej konwencji tu na tym miejscu, że to są wszyscy wielcy. Nie, ja tak nie myślę i byłbym bardzo... źle bym się czuł, gdyby ktoś tak o mnie myślał i tak mi kiedyś powiedział, że tak mnie ocenia. Myślę, braterstwo, że te słowa zapewniają nas o tym, że wszyscy, nawet jeśli ktoś poczuje się, czy czuje się jako mały, to Pan Bóg dba i o takich, o nas wszystkich. Wszystkich tych, którzy chcą wypełniać Jego wolę. Cóż powiemy? Cóż możemy powiedzieć więcej? Powtórzmy za apostołem świętym Pawłem, który w drugim liście do Koryntian, rozpoczynając rozdział 7, powiedział takie słowa. Te tedy obietnice mając nami, najmilsi, oczyszczajmy samych siebie od wszelkich zmazy ciała i ducha, wykonywając poświęcenie w bojaźni Bożej. Mam świadomość, że każdy z tych wersetów, które ja dzisiaj przytoczyłem przez te kilka minut, każdy z wersetów, które były użyte przez braci moich przedmówców w czasie tej konwencji, mógłby stanowić podstawę do szerokiej lekcji. Do szerokiej lekcji, w której moglibyśmy wykazywać różne szczegóły dotyczące przenajróżniejszych aspektów naszego życia w naszym wypełnianiu, okazywaniu woli Pana Boga. Słowa te są szczególne. Wskazują na to, że możemy być, ulegać pewnym zmazom i żeby te zmazy nas całkowicie nie zakryły. To musimy się oczyszczać od wszelkiej zmazy ciała i ducha. Wiemy, było wymieniane, że ciała są jednym z przeciwników nowego stworzenia. Inni przeciwnicy to szatan i świat. Były lekcje, słyszeliśmy lekcje, które mogły nam dopomóc w tym, jak sobie radzić w naszym życiu. Ja nie będę teraz już zajmował czasu. Czas jest nasz. Na tej konwencji dobiega końca. Nasz przywilej wspólnego tutaj ucztowania naszej społeczności dobiega końca. Ja ufam w to, że wy doskonale, może nie wszyscy doskonale, ale w dużej mierze rozumiecie te słowa. Te tedy obietnice mając najmilsi, oczyszczajmy samych siebie od wszelkiej zmazy ciała i ducha, wykonywając poświęcenie w bojaźni Bożej. Myślę, że jeśli taki stan naszych serc, naszych umysłów, naszych ciał będziemy chcieli zachowywać, to spotka nas wypełnienie tej obietnicy, o tej wielkiej nagrodzie, która była określana jako ci, którzy otrzymają pierwsze zmartwychwstanie. Jest to nagroda, której nie jesteśmy sobie w stanie do końca uzmysłowić, wyobrazić, jaki ten stan będzie, jaki on da przywilej. Ale na pewno jest wysoce chwalebny. I osiągnięcia tego poprzez wypełnianie woli Bożej tutaj na ziemi, w tych naszych ciałach, osiągnięcia tego stanu, ja życzę braterstwu, co sam pragnę, co daj nam Boże.